89 FM. Akademickie Radio Centrum.
Czas na magazyn siatkarski, podwójna krótka, tradycyjnie we wtorek. Witają Maciek Dziedzic,
Patryk Masłowski.
A dzisiaj naszym gościem, no, człowiek,
który przedstawi
tutaj,
się sam.
Tak, przedstawi się sam z automatu. Przedstawiać go absolutnie nie trzeba, sam
Krzysztof
też nie.
Krzysztof Igła-Ignaczak, witam serdecznie.
Tak jest, no i wszystko w tym momencie jasne.
Możemy kończyć.
Tak, możemy kończyć. No nie, bo chyba trochę tych fajnych tematów się nazbierało, takich siatkarskich. A Krzysztof, wiemy, że siedzisz tutaj na pewno w tym wszystkim dalej, w tej siatkówce. No i pierwsze pytanie od razu, pewnie z grubej rury, tak, bo tutaj mocno przez lata byłeś związany ze SC Koresowią, na pewno śledzisz to, co się dzieje. Ten sezon po raz kolejny chyba nie będzie zaliczony do udanych, nawet na pewno, tak, bo oczekiwania były inne, a tutaj wiemy, że już no maksymalnie to piąte miejsce nam tutaj kibicom rzeszowskim zostaje i to chyba nie można powiedzieć, że jest sezon udany, czy inaczej, czy dla ciebie to nie jest zaskoczenie, to piąte, ewentualne piąte miejsce, które jest blisko?
Pomidor. Słuchajcie, czy jest zaskoczeniem? No, z jednej strony na pewno wszyscy tutaj patrzyliśmy na ten skład nazwisk, jeżeli popatrzymy i prześledzimy to, co się zadziało, jeżeli chodzi o okienko transferowe. Jak zwykle apetyty urosły nam na miarę tego, że faktycznie ten zespół może podjąć walkę o chociażby nawet tą czwórkę czy medale, natomiast bo zawsze no, powtarzamy sobie, że to boisko weryfikuje to, co się wszystko tutaj dzieje i w moim mniemaniu jest tak, ja oczywiście tutaj będę wygłaszał tylko swoje opinie, tak, nie miejcie do mnie pretensji, bo tam już na tym takim dziobaku, co tam się pisze, na takim społecznościowym, to mi tutaj zarzucają, a miał swoje 5 minut i się będzie tutaj mądrował, tak, miałem swoje 5 minut, mądrowałem się wtedy i dalej się będę mądrkował, to są tylko i wyłącznie moje jakieś tam opinie na ten temat i moje obserwacje jakieś tam wewnętrzne. Ja będę cały czas uważał, że jednak do budowania zespołu potrzebna jest stabilizacja, której Wasse Koresowi niestety brakuje i brakować będzie, bo już słyszymy o tym, że jest znowu rotacja kolejnych zawodników na poszczególnych pozycjach, co jest pozytywem na pewno tego, że zostały na kilku pozycjach tych takich newralgicznych, mówimy tu o rozegraniu, libero, załóżmy środkowy, jeden przyjmujący, czyli wokół takiego szkieletu, którego budujesz zespół i powinieneś budować, zostały nazwiska, które są naprawdę bardzo dobrymi, uznanymi markami, ale do tego trzeba dobudować jeszcze pozostałych innych zawodników, odwrócić trochę proces ściągania gwiazd, postawić na ludzi młodych, którzy chcą się pokazać po prostu w Europie. Bo jak sobie chłopaki przypomnijcie, generalnie wszystkie takie najsilniejsze nasze sezony to były właśnie, kiedy stawialiśmy na nazwiska tak zwanych no-name'ów, tak? Iwowicz jak przychodził do nas, to był jakby no zawodnikiem mniej znanym. Grozera też, Trawica jak gdzieś tam pokazywał, to był dopiero trzeci atakujący na jego liście życzeń. Jeżeli popatrzymy na Nikiego, no to Niki był troszeczkę takim zawodnikiem, który w Kielcach się wybijał i jakby do nas przyszedł, ale miał najlepsze sezony grając tutaj, żeby się pokazać i pójść gdzieś po prostu w Europę i grać jak najlepiej. A tutaj się okazuje, że my trochę ściągamy takich, na, może nie naburmuszonych, ale już takich gwiazdorów z Ligi Włoskiej, gdzie w ich mniemaniu to jest taka trochę utrata pozycji, przyjście do Polski i przychodzą po prostu tylko i wyłącznie po pieniądze, tak? No bo jak Tausz grał już we Włoszech w zespole pod tytułem Trentino, nie wiem, jeszcze tam jakieś inne te uznane marki, możemy Lubę wymieniać i tak dalej, nagle przychodzi do Polski, to po co? Przecież tam jest liga, według siatkarzy, według ich mniemania, jest to najlepsza liga na świecie. Nie mówimy pod względem zarabiania pieniędzy, ale pod względem, załóżmy, poziomu sportowego i rywalizacji, tak? Więc oni generalnie, idąc do polskiej ligi, uważają, że to jest jakaś tam forma degradacji, więc musimy sobie to uzupełnić po prostu pieniędzmi, które zarobimy, idąc do Polski. Więc ja uważam, że ten trend powinien się zmienić i powinniśmy szukać dalej, szukać my w sumie, jak mówię tutaj jako rzeszowianin, jako kibic wierny RS-owi, no szukać po prostu zawodników, którzy będą młodzi i perspektywiczni w działaniu.
Okej, to ja tak od razu zapytam ciebie, bo poruszaliśmy ten temat też z Kubą Peszka, kiedy był we wcześniejszych audycjach u nas. I powiem ci szczerze, że tak naprawdę, no, ja w ogóle na początek nie rozumiałem, cały czas nie rozumiem tego pytania i takich odpowiedzi naszych gości bardzo często, że no, to był taki skład, że mogliśmy mierzyć w medale. No, ale jeżeli mówimy o Kubie Kochanowskim, Pawle Zatorskim, Fabian Żyzga, Maciek Muzej i tak jak mówisz, przychodzą, no, przed sezonem Janek Kozamernik, człowiek razem z Klemenem, tak, Czebulem, którzy odprawili w półfinale Mistrzostw Europy Polskę w sposób taki niesympatyczny, bym powiedział, sportowo, podczas ostatnich Mistrzostw Europy, to czy, gdzie jest sufit w takim razie? O jakim, jaki zawodnik jeszcze powinien
tutaj przyjść? Ty musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że budowanie drużyny to nie jest tylko kupowanie nazwisk.
Okej, ja to wiem.
Ja wiem, że ty to wiesz. Ja mam nadzieję, że też rozumiesz, jakie schematy, jakie rzeczy zbudują, budują drużynę. To jest generalnie podstawa jakby piramidy, załóżmy u Patryka Leńczyniego, który jest mega fachowcem i czytałem jego wiele jakichś tam opracowań, wiele książek, która mówi o jakby dysfunkcji pracy w zespole, no jest zaufanie. Ale zaufanie nie takie, że goście się znają dzisiaj, tylko zaufanie takie, że po prostu będą potrafili na sobie polegać. No, ty kupujesz gwiazdy, które przychodzą już z uznaną marką, więc na treningu dzieją się takie rzeczy, że na przykład jeden drugiemu nie zwróci uwagi, nie będą wymagać od siebie, bo przecież jak ja mam wymagać od kogoś, kto jest na moim poziomie albo jest jeszcze większą gwiazdą ode mnie, przecież on powinien wiedzieć, co on ma zrobić profesjonalnie, więc zanim dotrą się ci chłopcy na boisku, że zwrócą sobie uwagę, powiedzą jedno, drugie przekleństwo, ej stary, rusz dupę, bo po prostu tracimy pieniądze, bo wpada piłka między nami, bo to jest zależności, które panują, że my musimy się też dopracować. No zobacz takiego Pawła Zatorskiego, który no miał przeciętny sezon, musimy sobie to jasno powiedzieć, że to nie był najlepszy sezon Pawła, tak? Ale to wynika też z czegoś. No mamy chłopaka wyciągniętego jako element klocek jeden, załóżmy, z doskonale działającej struktury Kędzierzyna-Koźle i nagle trafia do Asseco Resowi i jest przez pół. No ale to jest proces jakby stanięcia z dwoma nowymi, załóżmy, zawodnikami i znowu zbudowania tych relacji właśnie zaufania, czy ja piłka jest moja, czy ja mam się rzucić w tym momencie, w którym momencie, bo jak wszystko idzie dobrze, to jest piękniej cacy. Jak gramy i wygrywamy, to a ja się rzucę, a ja tutaj wezmę, a to moja, a dobra, to się tu nic nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już jest, wiesz, nóż na gardle, jak przychodzi do grania, gdzie jest po 23 i tych zależności nie ma wypracowanych, no to ten zespół, załóżmy, idzie w stronę bezpieczeństwa. Jakiego bezpieczeństwa? Takiego braku brania odpowiedzialności za wynik, nie? Czyli ja zrobię swoje, żeby opielić swój ogródek, a nie kogoś. Mhm. A zespół siatkarski to niestety są duże zależności pracy tej takiej w tych sferach, gdzie jest współzależność między dwoma zawodnikami, a nie tylko jednego. Czyli ta odpowiedzialność spoczywa na całej drużynie, a nie na tylko poszczególnych zawodnikach. I teraz jak nie masz tego zaufania, to niestety idzie to w takim kierunku, że oni się po prostu asekurują, robimy swoje, ja tylko żeby po prostu po meczu nikt nie powiedział, że ja coś źle zrobiłem. Jak ja? To było dobrze. A jak my? A to już no troszeczkę gorzej.
Okej, no to pewnie też była ta sytuacja, to co o czym mówisz, gdzie pojawiała się presja i faktycznie każdy gdzieś zaglądał bardziej do swojego tego przysłowiowego ogródka, żeby swoją robotę zrobić, żeby nikt nie zarzucił, że to nie ja, że to ja zrobiłem ten błąd i z tego powodu, kiedy pojawiała się presja, bardziej zaganiali do siebie niż dla drużyny. Można tak to odebrać?
Można tak to odebrać, ale wiesz, to nie jest tylko proces, załóżmy, dotyczący jednego zespołu. To jest proces dotyczący, załóżmy, w kilku zespołów. Bo zobacz, przecież może ktoś powiedzieć, no ale zobacz, przemoderowało się jeszcze Zawiercie, to już też mają nowych zawodników i tak dalej. To jest kwestia jakby później reakcji, już interakcji w zespole, wykreowania sobie szybko lidera, który będzie potrafił i weźmie na siebie odpowiedzialność za to, co się po prostu dzieje na boisku, tak? A my, niestety, ale w Rzeszowie jest tak trochę, że tego lidera nam cały czas gdzieś tam brakuje. Nie ma takiego wyraźnego, takiej wyraźnej osobowości, jaka była do tej pory, nie wiem, w postaci Alka Akrema, tak? Alek to była osobowość sama w sobie, to był człowiek, który trzymał nie tylko boisko, ale trzymał też szatnię, tak? I to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Mieliśmy kilka osób zależnych, które w szatni potrafiły sobie wyraźnie powiedzieć, jak ci nie pasuje, to po prostu zmień klub, tak? Albo będziesz robił i przystosujesz się do naszych zasad, albo po prostu możesz sobie dzisiaj spakować, powiesić buty na kołeczku i żegnamy cię, bo to jest po prostu nasze życie, tak? I czy dzisiaj tak jest? Nie wiem, ale ten proces jest bardzo skomplikowany, bo dzisiaj, jeżeli weźmiemy taką zależność, to ja uważam, że jakbyś postawił tych chłopaków na przepaści, pod takim, nie wiem, kątem patrzenia, że zepchniemy ich, albo po prostu będą zarysowią, albo nie, no to generalnie nie wiem, ilu z nich by się opowiedziało, że na śmierć i życie będą za tym klubem, tak? Bo jednak menedżerowie, rynek menedżerski, ruchy transferowe, zarabianie olbrzymich pieniędzy, to co się dzieje, co się po prostu rozwija i idziemy w stronę tych większych pieniędzy, kontraktów i tak dalej, przemieszczania się zawodników, powoduje, że ta przynależność klubowa już jest taka trochę znikoma dla niektórych zawodników. Jestem dzisiaj tutaj, zarabiam pieniądze, jutro będę tam. Mhm.
A czy to też jest znamienne, że w tym momencie można powiedzieć, że jedyny zawodnik, który gdzieś pochodzi z naszego regionu, to jest chyba najstarszy chyba zawodnik naszej drużyny, czyli Rafał. A przepraszam, nie najstarszy, jeden z najstarszych, Rafał Buszek, który pochodzi z Dębicy, tak? A gdzieś swoje szlify pierwsze siatkarskie stawiał w Rubczycach, ale...
Dokładnie tak. Nie ma tutaj takiego stricte wychowanka, który by od A do Z przeszedł przez wszystkie szczeble, załóżmy, prowadzenia i trafił do drużyny i był taką jakby flagową postacią i faktycznie chyba tylko Rafał jest akurat aktualnie teraz tą taką osobą, która mogłaby się w jakiś sposób utożsamiać jeszcze z Rzeszowem.
Nie? A jeszcze dopytam ciebie też o jedną rzecz, bo tu wspomniałeś o Grozerze, o Niko Pęczewie, prawda, którzy przychodzili, którzy wiedzieli, środowisko siatkarsko wiedziało, że to są zawodnicy z mega potencjałem, z różnymi możliwościami na swoich pozycjach, ale gdzieś też oni nie odgrywali tych takich ról, no faktycznie Trentino, Macerata, tak?
Tak jak Galagakem też przez Iraklisu Saloniki, tak trochę jako no-name przychodził, już pokazał się dobrze w Lidze Mistrzów.
No w finale ale się nie... pokazał z bardzo dobrej strony, tak. Ale ktoś mówił o jakiś Białorusin, tak? Gdzie tak. Na Białorusi się gra no w ogóle w siatkówkę, wszyscy się zastanawiali, nie? A tutaj człowiek przyszedł i zaczął pokazywać potencjał i ja się cieszę, że Alek akurat postawił te swoje pierwsze kroki, ale zobaczcie, Alek miał w trakcie kilku znakomitych sezonów, które rozgrywał tutaj w Rzeszowie, miał przecież propozycję do tego, żeby odejść z tego klubu i pójść gdzie indziej, ale jemu się tak podobało tutaj ta społeczność, to życie, hala, ludzie, kibice, cała drużyna, otoczka tego wszystkiego, co się działa, że on podejmował decyzje takie, że dobra, ja się wiążę, czyli miał tą lojalność klubową i tą przynależność taką, którą chciał gdzieś sobie zbudować, że długofalowy kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że też jakby no, właściwe ruchy powinny być takie, że jest czas, spokój na zbudowanie drużyny z potencjałem, bo ta sama drużyna, według mojej opinii, to znowu będę podkreślał mojej opinii, ta sama drużyna, którą my dzisiaj obserwowaliśmy, która będzie walczyła i mam nadzieję, że wywalczy to piąte miejsce, tak, to będą europejskie puchary, w przyszłym roku mogłaby się z powodzeniem bić o złoty medal. Bo ona już by miała za sobą no, ileś tych batalii, ileś tych minut spędzonych właśnie w tych momentach takich ciężkich, gdzie było ciśnienie, gdzie były jakieś tam krytyczne sytuacje, które wyzwalały w nich właśnie to budowanie tego zaufania. I oni podchodząc do kolejnego sezonu wyglądaliby zupełnie inaczej jako drużyna, mając ze sobą ten bagaż doświadczeń. A tutaj będzie znowu proces taki eksperymentalny, no bo wejdą znowu nowe osoby, tak? Z tego, co się słyszy w jakichś tam transferowych okienkach, że to ten De Falco się pojawić ma, tak. Nie wiem, Rosard się mówi o powrocie, załóżmy Rosarda Tibo, który zna no, dobrze Rzeszów, no ale to znowu będzie budowanie trójki przyjmujących, czyli tych neuralgicznych, znowu jakby z zatorem gdzieś tam będą musieli się docierać, sprawdzać w tych takich no, trudnych sytuacjach. Natomiast to, co podkreśliliśmy, no ten trzon jakby drużyny został zachowany, więc okay, to jest fajne.
A tak jeszcze tak dopytam, bo jeżeli mówimy, bo wspomniałeś o TJ De Falco, prawda, który no. Gdzieś tam w plotkach jest, że faktycznie może zasilić naszą drużynę i jeżeli by te plotki się potwierdziły, no to ty jako były zawodnik i też prezes klubu, jak oceniasz takie transfery, ewentualnie nie mówię tutaj stricte De Falco, ale wiele takich transferów widzieliśmy i w Rzeszowie, też w niektórych innych klubach. Nie zawsze one się sprawdzały, bo bardzo często było tak, że przychodził zawodnik, który grał, był tak jak ty powiedziałeś, tym no-name'em, prawda, dla społeczności, w ramach, nie wiem, trenerów, może nie całkowitym no-name'em, bo człowiek, który jest w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, no to nie może być no-name'em dla statystyków, umówmy się.
No tak.
Ale na pewno jest kimś takim, kto no tutaj więcej może pokazać na takim ludzie, bo są niższe oczekiwania względem niego. I właśnie jak ty oceniasz taki transfer, załóżmy zawodnika, który ma jeden udany sezon? Czy to jest wyprzedzenie konkurencji, bo my go zabieramy szybko do siebie? Czy to jest jednak sytuacja, w której no, bierzemy go po dobrym sezonie, ale on już lepiej nie może, może tylko gorzej?
No i bardzo dobre tutaj pytanie z twojej strony, Patryk, no bo to ja tutaj przytoczę taką moją rozmowę z zresztą moim guru i autorytetem niewątpliwie, jeżeli chodzi o siatkówkę, naszym wspaniałym Markiem Karbarzem, który właśnie patrzył na tą perspektywę tych zawodników, którzy mają ten świetny sezon i on mi powiedział: Krzychu, nie kupuje się zawodników, którzy mają świetny sezon, bo oni już zagrali ten świetny sezon i mają zawsze jeden sezon po zjazdu. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie w przypadku, załóżmy, TJ-a i to nie jest tylko i wyłącznie taka norma, o której mówi Marek, że tutaj ma, nie wiem, załóżmy jeden znakomity sezon i nie może utrzymać tego poziomu sportowego, bo ja uważam, że ten chłopak ma niesamowity potencjał. Przede wszystkim jak patrzę na niego, to jest niesamowity skoczek. To już daje mu, ta motoryka jego jakby predysponuje go do tego, żeby być dalej tym zawodnikiem, który na pewno będzie wyróżniającym się zawodnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie dalej drużyny, no to musimy zobaczyć i zaobserwować, jaką wejdzie i jaka będzie hierarchia, bo tam wokół tej TJ-a De Falco, załóżmy, układała się cała gra, jeżeli chodzi i patrzymy tutaj na drużynę z Olsztyna, no ale tutaj mamy inne osobowości, mamy Fabiana, mamy Klemena, będziemy mieli Tibo, będziemy mieli Zatora, wiesz, i teraz jak on się wpasuje w tą układankę ze swoim charakterem, bo to też jest jakby, pamiętajcie, przyczynek do tego, że no, mamy 6 na parkiecie ludzi o różnych charakterach, mamy 12 czy 14, bo teraz już 14 są przecież drużynowe, więc mamy 14 ludzi też o innym potencjale charakterologicznym, więc to też inaczej się po prostu odbiera i te umiejętności dzisiaj wykorzystania, załóżmy stworzenia, czy on będzie takim liderem, czy Fabian na tyle mu będzie ufał, że dostawać będzie ostatnie piłki, czy będzie się kręcił po prostu jak przysłowiowa w Przeręblu, tak? No bo będzie dostawał jedną, dwie piłki, a jednak ta gra będzie oparta na przykład na Maćku Muzaju, bo Fabian ma tą tendencję jednak, że do tyłu zdecydowanie lepiej, tak? Mhm. I na przykład nam ta gwiazda tego TJ-a nam zgaśnie, bo będzie chodził niezadowolony i po prostu gdzieś tam w gwiazdach rozpamiętywał, jak to było w Olsztynie, gdzie tam wszystkie piłki dostawałem najważniejsze ja. Więc to jest też jakby układanie hierarchii w drużynie, więc my nie możemy dzisiaj określić. To się wszystko pewnie będzie działo po prostu na boisku, na parkiecie i to będzie nam weryfikowało szybko właśnie boisko. No, jakby cały czas ja uważam, że model 14 wyrównanych zawodników działa w reprezentacji, a nie działa w klubie. I tego będę się upierał. Można mieć 3 doświadczonych zawodników na pozycji przyjmującego, których rotujesz. 4 to powinny być małolat, który się uczy, który ma ogromny potencjał do tego, żeby zostać gwiazdą siatkówki. 2 libero to powinien być młodzież, która ma szansę do tego, żeby zaistnieć, żeby budować kolejnego jakiegoś fantastycznego młodego chłopaka. Środkowego, 4 też powinieneś mieć młodego, perspektywicznego, wyciągniętego ze szkoły, żeby mieć miejsce. Tak? Musisz gdzieś podjąć ten poziom ryzyka. Musisz podjąć gdzieś ten poziom ryzyka. Tym ryzykiem jest właśnie to, że przez wiele lat w siatkówce takie gwiazdy wyrastały chociażby właśnie przy kontuzjach ludzi, którzy mieli ogromne nazwiska. Ja byłem sam świadkiem tego, jak Dawid Murek się kontuzjował w Częstochowie, gdzie ja byłem młodym zawodnikiem. Przyszedł Winiarski ze szkoły mistrzostwa sportowego, nagle Murek ma kontuzję, wchodzi Winiar i nagle odkrywamy potencjał i wielkość Michała Winiarskiego, który wygrywa Mistrzostwo Świata. I teraz jak my nie mamy tych ludzi, to gdzie my mamy ich poupychać? Ligę młodą im zamknęli. W pierwszej lidze wszyscy myślą o tym, żeby awansować do ekstraklasy, więc też biorą starych wyjadaczy, więc przesuwamy tą hierarchię tych młodych ludzi, którzy mogą się czegoś nauczyć od tych doświadczonych w tych zespołach, więc jakby tutaj zaczynamy tracić tych 19-latków, którzy kończą, wychodzą i później się dziwimy, że a nie ma żadnego wychowanka w Asekorysowi, no bo on się na dzień dzisiejszy nie sprawdza i nie nadaje do pierwszej drużyny, tak? Potencjałem może fizycznym, może jeszcze psychicznym, ale oni powinni być. Oni powinni być i oni się powinni ogrywać, ale podjęte wtedy jest ryzyko, tak? Że jak wypada ci człowiek, no i teraz czy warto podjąć takie ryzyko? No bo to są olbrzymie pieniądze, które Adam Góral inwestuje w ten zespół. Czy on jest w stanie dźwignąć takie ryzyko, że grube miliony zainwestowane, nagle wypada ci jeden zawodnik i co?
No okej, okay, ale nie masz też takiego wrażenia, że tak wspominamy o tej równej czternastce, równa czternastka, po czym jak faktycznie nam wypada ten zawodnik, który gdzieś w tej równej czternastce był szóstkowym zawodnikiem, on wypada, na koniec sezonu nie ma wyniku, jest... No mamy równą czternastkę, ale wypadł nam ten akurat, dzięki któremu mieliśmy to mistrzostwo albo to drugie i trzecie miejsce zdobyć.
No właśnie po to robisz tą równą czternastkę, żeby generalnie mieć...
Ale czy to już nie jest frazes w dzisiejszych czasach, że równa czternastka? Bo no koniec końców jak ci wypadnie...
Ja wiem tylko, że powoduje to pewne frustracje wśród zawodników, bo jeżeli masz wyrównaną czternastkę, to każdy chce grać, bo każdy chce walczyć o swoje pieniądze, bo to dzisiaj jest ich życie, to jest ich zawód, oni wykonują ten zawód, starają się wykonywać go profesjonalnie i teraz weź pod uwagę, że masz 6 i upartego trenera, który stawia tylko i wyłącznie na 6 zawodników. Ale podpisaliście kontrakt z 14 wyrównanymi zawodnikami, tak? No to jak mają się czuć ci ludzie, co stoją na ławce? Przecież oni muszą się w jakiś sposób gdzieś pokazać, tak? No to rodzi jakieś frustracje, jakieś niezadowolenie, to się psuje atmosfera, nie?
No i teraz kwestia, jakim jest dany człowiek osobą, tak? Jaką jest osobą, bo on no też tutaj, na siłę nie podpisywał mu tego kontraktu, prawda?
Dokładnie, też, więc... dokładnie, dlatego sobie zdają z tego sprawę, ale to dalej ci chcę jakby zwrócić uwagę na jedną rzecz, że on dzisiaj podpisał ze względów ekonomicznych kontrakt, on dzisiaj tu jest, ale on się nie zaangażuje sercem, on dzisiaj będzie tylko i wyłącznie głową i to, że on jest, on po to, żeby pomóc, po to, żeby się pokazać, żeby ewentualnie zagrać te 2 fantastyczne mecze, żeby się sprzedać dalej, bo on ekonomicznie dzisiaj zyskał, przychodząc do danego klubu, ma te finanse, o których chciał, wiedział, że jest ryzyko takie, że go trener posadzi na ławę i nie będzie grał, ale brał to pod uwagę, bo jest to plus 30% do kontraktu, którego normalnie by nie dostał, podpisując w innym, załóżmy, zespole, tak? Mhm. I on bierze na siebie to ryzyko, no ale to jak ci mówię, no psychika ludzka jest bardzo skomplikowana, zresztą to wszyscy wiemy. I to tak działa, że na początku jest euforia, jest nowa drużyna, ha, 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 hi, 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 ha, ha, ale im bliżej końca, im więcej siedzisz na dupie, a im bardziej widzisz na przykład sfrustrowanego człowieka, który nie gra na poziomie, który powinien grać, a trener cię nie wpuszcza, to ci po prostu trafia szlak. I to się zaczyna psuć i zapsuje się wszystko, cała ta atmosfera zaczyna iść po prostu w dół, i więc później no, wychodzą różnego rodzaju chocki klocki, o których my się nigdy nie dowiemy jako kibice. My nigdy nie będziemy wiedzieli, jaki śledź śmierdzi w szatni, tak? Jak to się mówi, no to co zostaje Vegas, to co się dzieje Vegas, zostaje Vegas, i tak samo jest w szatni. Dokładnie. To co jest w szatni, to zostaje w szatni i mało do nas wypływa tych niezadowoleń, tych frustracji, tych rozmów między zawodnikami, o których się nigdy nie dowiemy, który jest zadowolony, tych podziałów w drużynie, których my nie wiemy, a że one są, bo na przykład się zrobiła kółko wzajemnej adoracji, które jedno nadaje na drugiego, to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie my, jako kibice, jako nawet działacze, niejednokrotnie wykryć. To jest umiejętność i bogactwo ludzi, którzy po prostu potrafią pracować z inną osobą, wydobyć informacje, umieć porozmawiać, umieć zmusić kogoś do tego, żeby się zwierzył, jak wygląda sytuacja, żebyś ty mógł dzisiaj im pomóc i zareagować, żeby naprawić tą sytuację, żeby nie doszło do jakiejś katastrofy i żeby się coś nie wykrzaczyło, nie?
No w ogóle to też tak przy tej nawet równej 14, jak ściągamy zawodnika A i zawodnika B i sami też nie wiemy, który z tych zawodników wywalczy sobie ten skład, no to oni sami też podpisując zakładają, że okej, mamy równą 14, ale zakładam, że to ja będę grał, nie?
Najgorsze, Patryk, są obietnice trenerów, którzy obiecują złote góry jednemu, drugiemu, trzeciemu. Masz przykład swojego brata.
Nie wiem, nie znam się.
No to ja ci powiem, jak wyglądała sytuacja. Kiedy Masełko tutaj przychodził, przyjeżdżał, doskonale wiedziałem o tym, że generalnie nie chcą ze mną przedłużyć kontraktu w Rzeszowie, więc zadzwoniłem do Masła i powiedziałem mu, żeby podpisał w Radomiu, bo dla niego to będzie najlepsze z możliwych, że presja, która tutaj będzie w klubie go jeszcze w tym momencie może zjeść i nie będzie na to gotowy, żeby nałożyć pasiaka. Mówię, pograj sobie jeszcze rok, ja odbędę ten rok, będę miał 10 lat i ja po prostu zawieszę białą flagę, zawieszę buty na kołku, odejdę i zrobię dla ciebie miejsce. No ale był taki trener, który mu naobiecywał po prostu różnych wielkich rzeczy. Masełko oczywiście człowiek, który oddany był Resowi, który by się dał pokroić i jakby trzeba było, to by przeszedł przez żarzące ognie i wszedł do piekielnych czeluści, żeby tutaj po prostu grać i zrobić wszystko, że dla tego zespołu. No to ja się nie dziwię mu, temu chłopakowi, który ma taki charakter, że on tutaj chciał być, a obietnice trenera były takie, a nie inne. Ale zobacz później, co się stało, jak te obietnice nie są spełnione. I to nie jest tylko przykład, załóżmy, Masła, tylko przykład wielu zawodników, że przychodzisz za grube miliony, obiecują ci granie, a nagle okazuje się, że nie grasz. Był jeszcze jeden taki przykład, nazywał się Kowacewicz, brat Urosza, który Nikola. Występował u nas, Nikola. Nikola kiedyś usiadł ze mną w szatni i powiedział mi tak: Krzychu, oni mi płacą ogromne pieniądze, dlaczego ja nie gram? No ja mówię, ale to jak ty się dogadywałeś? No chyba wiedziałeś, że przychodzisz tutaj na trzeciego, nie myślałeś, że będziesz... No nie, no właśnie tego nie wiedziałem. Rozumiesz? I jeżeli są takie sytuacje, no to generalnie później to budzi tą frustrację, te takie nieprzyjemne rzeczy, które się po prostu zaczynają dziać. Natomiast cieszę się, że on, Nikola, był na tyle, wiesz, doświadczonym zawodnikiem z, no, jakby takim sportowym spojrzeniem na to wszystko, że dał nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o takiego zawodnika, który był uzupełnieniem dobrym, załóżmy, do Alka, tak? Mhm.
Znaczy, to ja może tylko tak wywołany trochę bratem jedną rzecz tylko dopowiem, że wtedy
nie,
właśnie...
Nie, cię tutaj tak specjalnie...
A ja tutaj bardzo się pilnuję, żeby wiesz...
Żeby emocjonalnie nie podejść.
Tak, ja tutaj od kilku audycji, jak już jestem wywołany, to
może śmiało, jak pan Drzyzga może w telewizji, to ty możesz brać.
O nie, słuchaj, nie ma takich osiągnięć, żeby...
Nie, no ale pamiętam, że bo to też ten pierwszy sezon, trzeba przyznać, że faktycznie Mateusza bardzo mentalnie ukształtował, ty też wielokrotnie miałeś z nim możliwość rozmawiania, tam notabene, to wie, że Mateusz pod koniec sezonu sobie wywalczył też ten skład, ale też nie zapomnę to, co mówiłeś o tej narastającej frustracji, może sprzedam, może Mateusz nie będzie zadowolony, jedną informację, kiedy...
Nie, słuchaj,
kiedy właśnie po jednym z meczów gdzieś tak czuł, że powinien dostać szansę trochę więcej i po prostu wyszedł z hali z ubranymi jeszcze na kolanikami, po prostu on wpadł do szatni, wziął swoje rzeczy i z kolanikami wyszedł, ale to mówię, to na pewno też go wtedy ukształtowało, ale tu się z tobą też zgadzam z tym budowaniem składu, że ten faktycznie czwarty środkowy. Ja to też do tego, co mówiłeś, bym dopowiedział, że faktycznie ta sytuacja, która jest w tym momencie w Resowi z bardzo doświadczonym drugim rozgrywającym, Moim zdaniem to jest petarda, tak? Bo ten drugi rozgrywający, jeżeli wie, że jest drugim, a jest tak doświadczonym zawodnikiem, no to to już nie ten młody, tylko ten taki bardzo doświadczony, prawda?
No tak, no zobaczcie, w tym roku mieliśmy naprawdę bogactwo, jeżeli chodzi o ligę. Ja się tak zastanawiałem, no ktoś z prezesów będzie niezadowolony na pewno, bo było 6-7 mocnych drużyn, nawet play-offy nam pokazały, że dzisiaj plus liga nas okradła z fantastycznych widowisk. Ja jestem poruszony, zniesmaczony, można tak powiedzieć, że generalnie gramy w półfinały Mistrzostw Polski, gramy do dwóch wygranych, co jest dużą przypadkowością. Dzisiaj mamy, nie wiem, dzisiaj chyba, tak? Zawiercie wychodzi na mecz rewanżowy i zobaczcie, i jeżeli byśmy mieli w konsekwencji granie do trzech wygranych, to jeszcze dzisiaj nie jest mecz ostatniej szansy dla Kędzierzyna, a tak to już jest mecz ostatniej szansy, wiesz, o co chodzi.
Ta presja rośnie i po tym pierwszym przegranym meczu teraz się sytuacja troszkę piłeczka przychodzi na pewno na stronę.
Dokładnie, kiedyś się grało inaczej w tym systemie, dwa mecze tu, dwa mecze tu, wiesz, to było możliwość naprawienia, możliwość wygrania, była taki większy bufor bezpieczeństwa i przede wszystkim dla nas widowiska, no bo po co my gramy w tą ligę? No po co grać tą ligę? Dla tych widowisk czasami miernych, które trwają po godzinę i aż człowiek aż piszczy telewizor, bo ta siatkówka wygląda tak, jak nie wygląda.
I wszyscy czekają na te play-offy? Gdzieś
wszyscy czekamy na play-offy, dwa tygodnie nie ma play-offów, koniec.
Wszyscy mówią, że formę robimy na play-offy?
Nie? Tak.
No, tutaj tak, a resztowi to zajęło dwa mecze.
Ale zobacz,
tak
co się dzieje.
I
teraz wypada ci jeden zawodnik, masz okres trzech tygodni, gdzie są play-offy, wypada ci jeden zawodnik i nie masz play-offów, tak? Ale wracając do mojego jakby wcześniej wywodu, no to zobaczcie, było 8 zespołów, które naprawdę dzisiaj aspirowały do tego, żeby się bić o te medale, tak? Jak, co by było na przykład, gdyby załóżmy Zawiercie przegrało z Resowią. Resowia wchodzi do czwórki, a Zawiercie dzisiaj jest zwałtowane, nie? Co myśli sobie Crispin Baran, który zainwestował dużo większe pieniądze, dźwignął ten budżet na taki, można powiedzieć, kosmiczny, załóżmy, poziom, sprowadzając Kontę, sprowadzając Kowacewicza, Konarskiego i tak dalej, i tak dalej. I on dzisiaj jest zwałtowany, to więc on dzisiaj płacze, tak? Płacze Olsztyn, który naprawdę świetnie się prezentował, był tak blisko od tego, żeby wyeliminować, załóżmy...
Warszawy nie ma w play-offach w
Warszawy nie ma w ogóle ogólnie w play-offach, gdzie no też zespół z potencjałem, jak upatrzysz na nazwiska, no to kurczę, chciałoby się powiedzieć, nie, no to szóste to murowane, nie? Także tutaj nie ma już takich zespołów, które z góry będą ustawione do tego, że one muszą wygrywać. To jednak to weryfikuje nas cały sezon. Ja się tylko boję, że rozszerzenie ligi nie będzie niczym korzystnym, na pewno. To dwa kolejne dupobijki wejdą po prostu, no bo to będą takie zespoły chyba na godzinę z prysznicem i to szkoda, to po prostu będzie tylko jeździć po tym, co nie dodaje jakby atrakcyjności lidza, a może pójść po prostu w inny kierunek, tak, żeby szybciej były wytworzona ta ósemka i więcej spotkań takich, no, gdzie my faktycznie jako kibice usiądziemy i popatrzymy się i powiemy, kurde, fajny ten poziom tej siatkówki, nie?
No Włosi nie zrezygnowali z tego, mają play-offy do trzech, tam się
i to jakie play-offy?
Biorą ale się dosłownie,
ale zobaczcie, mówiąc, jakie play-offy, tam jest 3-2 generalnie, piąte mecze,
tak.
No, to są fenomenalne widowiska, jak się ogląda, to się ogląda to z przyjemnością, no to podkreślamy, że ten poziom Ligi Włoskiej na pewno jest wysoki, ale my równamy do tego poziomu, mamy zespoły, które dzisiaj z powodzeniem się biją, co pokazała Zaksa niejednokrotnie, co Jastrzębski Węgiel pokazał, że my się potrafimy bić z tymi włoskimi najlepszymi markami, tak, czyli nasza liga idzie do przodu, tylko pytanie... Czy ona dalej będzie szła do przodu, czy rozszerzenie tej ligi nie będzie powodowało większego zmęczenia materiału i mniej jakości, o której my tutaj mówimy.
Znużenia kibiców,
zgadza się.
Większego grania,
tak, kulturze.
Wiesz, o co chodzi, Patryk, że generalnie no, iluś tych średnich zawodników i tych słabszych będzie znowu zasilało szeregi, załóżmy, polskiej ligi, a ty masz, żeby była silna reprezentacja, ty musisz się bić na każdy mecz, to ma być dla ciebie batalia z tymi, co są po drugiej stronie i są najlepsi, tak? No zobacz, jeżeli mówimy o lidze włoskiej, no to grają sami reprezentanci wielu krajów i to są fajne mecze, które dają ci rozwój później taki, że wychodzisz i nie czujesz tej presji, że to jest taka zmiana trochę tej, że to reprezentacja to jest jakby zmiana czegoś oprócz tej koszulki, nie? No bo jeżeli przeciwko niemu stoczyłeś ileś batalii, zbiłeś się w rundzie zasadniczej, biłeś się w play-offach i widziałeś tego faceta po drugiej stronie, no to dla ciebie później, jak on staje na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, no to jest takie powszechne, nie? No bo widziałeś go, grałeś, wiesz, znasz i tak dalej, i tak dalej. Dla nas Polaków jeszcze nie, no bo nie grają te wszystkie gwiazdy w polskiej lidze, więc u nas jak się nakłada ten biało-czerwony trykot i wychodzisz przeciwko lepszym zawodnikom z uznanymi tam nazwiskami, czyli z tak zwanymi markami, no to już trochę inaczej wygląda. Nie musisz zdobyć tego doświadczenia, jak się przeciwko nim gra. Musisz dojść, żeby dojrzało w twojej psychice takie Ja tutaj mówię z własnego doświadczenia, takie, żeby to zakiełkowało do ciebie, że to też są normalni ludzie, zjadacze chleba, tak jak ty, że oni też popełniają błędy, że to nie są na ludzie i nie kreujesz sobie po prostu swoich potworów.
Że chcesz zdjęcie i autograf od niego.
No dokładnie, ale słuchaj, no ja będąc 19-latkiem wrzucili mnie na głęboką wodę, za co jestem wdzięczny do końca życia i będę wdzięczny Ireneuszowi Mazurowi, że akurat mnie wziął na do tej swojej reprezentacji i gdzieś tam miałem przyjemność zaistnieć już w tak młodym wieku, ale jak ja stanąłem naprzeciwko Samuele Papiego, to był taki wybitny przyjmujący, 1,91 m w kapeluszy, czyli o wzroście siedzącego psa, jak
pamiętam
to Irek mawia.
Jeszcze, ja go pamiętam.
No i niektórzy go pamiętają, niektórzy nie, a teraz dyrektor sportowy, teraz chyba aktualnie objął jakiś zespół, jakąś drużynę do prowadzenia. I słuchajcie, ja wychodzę i ja, wiesz, oglądałem, jak latałem jako mały gówniarz 17-latek. Ja już go oglądałem w telewizorni, jak wpadałem zjadać jakiegoś kotleta, jak mama go... To ja sobie puszczałem kasetę i mówiłem o Samuel. Ja ołtarzyk mu wybudowałem i teraz wychodzę naprzeciwko chłopa i on na mnie zagrywa. I co ja mam powiedzieć, że on nie zagra asa na Krzysztofie? Bo co? Jak Krzysztof mu wybudował ołtarzyk i trzeba było po prostu przestawić mentalne myślenie, że kurde, no przecież to też jest zwykły zjadacz chleba. Ale to jest proces, to mi zajęło jakiś tam po prostu czas, dojrzenie do tego. Myśmy zebrali baty, cięgi, wszystko co można nazwać, ten nasz 78-77 rocznik, który wtedy wszedł, to był taki no, poligon doświadczany dla nas i my musieliśmy się nauczyć po prostu, że to są też ludzie, że to też jakby siatkówka jest tak prostym, a zarazem skomplikowanym sportem, że to są systemy. Dopiero od Raula Lozano zaczęło się tak na dobrą sprawę nasza ścieżka gdzieś tam na tym międzynarodowym podwórku i się okazało, że wszyscy jednak polscy zawodnicy technicznie są znakomicie wyszkoleni, tylko brakowało nam tego takiego jednego przestawienia, że to jest gra zespołowa i tutaj są pewnego rodzaju schematy, matematyka, trochę liczenia, trochę statystyki, trochę jakiegoś tam, nie wiem, tu jak blokujesz i stoisz za blokiem w obronie, to chyba nie tak, że generalnie jak tutaj odsłonisz, to może cię piłka trafi, bo jak stoisz za blokiem, to nie za bardzo.
Chyba, że pewny system.
Więc jakby no, to była ten kwestia tego zrozumienia, nie? I dojrzewania w tym wszystkim. Także,
a jak uważasz, dodatkowo obcokrajowiec by pomógł naszej reprezentacji? Nie. Dlatego, też tak
ja uważam ale... absolutnie, że nie powinniśmy się otwierać na rynek obcokrajowców. Tutaj pewnie ciśnienie będzie ze strony prezesów, no bo jakby rozumiem ich, że ceny Polaków rosną, natomiast rosną z jednego względu, no bo menedżerowie po prostu zaczynają psuć rynek, tak?
I ale tutaj... też nie jest tak, że Polacy są najlepsi, to i ceny rosną?
No Polacy są najlepsi. Wiesz co, powiem ci tak, że generalnie za dobrego Polaka, który się ceni, warto zapłacić, ale za średniaka, który krzyczy cenę jak za dobrego, no to trochę po prostu wygląda to niepoważnie ze strony menedżerów, a wiem, że tak w tym sezonie było, że za średnie umiejętności średniej półki, załóżmy, polskiego zawodnika, no te ceny adekwatnie gdzieś tam nam wzrosły. Natomiast no, budżety nie są z gumy i tu mamy problem, tak, że generalnie nie przynosi jakby liga coraz więcej pieniędzy do klubów, nie? Tu jest ten problem, że generalnie my jako profesjonalna liga, czyli liga powinna się zajmować tym, żeby sprzedawać ten produkt, tak, żeby zwiększały się budżety klubowe, no bo te budżety nie będą z gumy, nie? Jeżeli faktycznie rośnie dzisiaj inflacja, dzisiaj coś się dzieje tam na rynku, no to każdy chce z automatu podwyżkę, no ale jeżeli sponsorzy dają takie określone pieniądze i podpisane mają umowy 4-letnie, 5-letnie, no to przecież ten budżet zostaje na tym samym poziomie, nie będzie większy, to skąd ma ten prezes pójść i co, ze swojej kasy po prostu dołożyć dodatkowe, nie wiem, 5 baniek, 6 baniek, czy jak to ma wyglądać, tak? Więc tutaj, nie wiem, prawa telewizyjne to powinno być tak, że nie podpisuje się długofalowej umowy, tylko są negocjowane umowy non-stop z telewizją, że jest ileś tych telewizji, które generalnie biją się o taki produkt, jakim jest dzisiaj polska siatkówka, tak? No jeżeli Kanal Plus w stanie jest dzisiaj zapłacić tak ogromne pieniądze za żużel, to dlaczego nie jest w stanie Polsce zapłacić takich pieniędzy za siatkówkę? Czym my się różnimy jako piłka siatkowa, jeżeli jesteśmy mistrzami świata i mamy jedną z najlepszych lig na świecie?
No teraz uwaga, to nie masz takiego wrażenia, że żużel, jako kibic sam żużla, nie powoduje nasycenia się od kibiców, dlatego tak bardzo go wszyscy chcą, bo mamy go od kwietnia do października i czasem te mecze ligowe też, no runda zasadnicza to jest raptem niewiele meczów, więc człowiek tak czuje to święto tego, że po prostu to paradoksalnie wręcz nakręca, a nie ten efekt odwrotny jak w siatkówce, że jest jej tak dużo, że już, o Jezu.
No tak, no ale to generalnie ja się z tobą zgadzam, jak najbardziej, bo jeżeli my dzisiaj pokazujemy wszystkie mecze całej naszej ligi i niektóre mecze, to co powiedzieliśmy, no piszczy telewizor po prostu, bo ten poziom sportowy, ale z różnych względów jest pokazywane to widowisko pseudo, no to generalnie ten przesyt może nastąpić, ale jakbyśmy pokazywali tylko te najlepsze, no to znowu byłyby pretensje klubów, dlaczego nas nie ma i dlaczego nas się nie promuje, więc to też jest bardzo ciężki orzech do skryzienia, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby był kurde Wilczyty i Manchester City, tak? No bo ktoś może powiedzieć, że no, frekwencja na trybunach spadła, nie? No z różnych względów. Mieliśmy taki, a nie inny dziwny rok z tym dziadostwem, które nas tam dopadło, które zamknęło nam trybuny. Ludzie się jeszcze, niektórzy boją dalej wciąż gdzieś tam obcować po prostu i przebywać w dużych skupiskach, więc to też się na pewno w jakiś sposób odbiło na tym, że tych ludzi na trybunach jest zdecydowanie mniej. Nie?
I teraz patrz, uwaga. Takie wywiady tylko u nas. Najlepiej blokujący lewoskrzydłowy, który Krzysztof Ignaczak czuł największy komfort w piątej strefie, kiedy bronił piłki.
Kurczę. Ale teraz mam odpowiadać, czy mógł się z...
Nie, no, możesz.
Ale z którym grałem, czy przeciwko którym?
Nie, no, faktycznie, wiesz jak to jest, bo jak pytamy o pozycjach, no to ty byłeś libero, więc libero najczęściej...
Ja wszystkich uczyłem i to kogo się nie zapytasz, to ja
to
po prostu podchodziłem i uczyłem, to nie tak blokujesz, to nie tak oblokujesz.
Ale nie, że miałeś taki, taki kod jest, że na tym lewym skrzydle mówi, że blokuje ten skos i ty widzisz, że te łapy są tak dostosowane, że na tej prostej czuje się tam bezpiecznie i na tej prostej
no,
bronisz piłę.
No było tam ze dwóch zawodników Polo. Lotman generalnie to był też taki, mi się właśnie z Amerykanami dobrze grało, bo Amerykanie są tacy, że jak już się trzymają jakichś pewnych reguł i zasad, to oni są bardzo zasadniczy, podchodząc i realizując wszystko to, co się dzieje, więc Polo akurat był taki, że jak mówił, że zostawi, to zostawiał. Ja wiem, że to czasami bywa silniejsze od zawodnika, że te ręce gdzieś tam przełożą i tak dalej, to jakby no we mnie powodowało ogromne frustracje, gdzie ja tam biegałem. Natomiast no była na to recepta, Marcin Możdżonek zawsze mi powiedział, weź coś obroni, koniec się kończyło. Cisza i spokój z mojej strony, bo faktycznie jak czasami no, sfrustrowany gdzieś tam biegałem, się poruszałem po tym boisku i nie mogłem nic obronić, no to wystarczyło tak powiedzieć.
No to jak mówisz o tej amerykańskiej szkole, to właśnie Mateusz zawsze wspominał, że z czasów tu w Resowi jak grał, no to ten Gordon Perrin jak skakał do bloku, to tam faktycznie to był ten blok, który był umówiony dokładnie.
No Amerykanie mają, tak jak ci mówię, no to jest taka szkoła ich generalnie stricte wykonywania jakby zaleceń, założeń, które oni sobie przyjmują. Oni mogą je weryfikować w trakcie spotkania, ale oni zakładają na przykład jakieś założenia przedmeczowe, oni je będą realizować, nawet jeżeli nie będą przynosiły, załóżmy, pożądanego efektu, do momentu, kiedy już będą mieli naprawdę nóż na gardle i wtedy się zaczną zastanawiać, czy nie warto by było czegoś przemoderować, a na końcu powiedzą ci, że rozgryzłeś naszą taktykę i dzisiaj zagrałeś lepszy mecz. Mhm. I potrafią się z tym pogodzić. Natomiast no, u nas jakby no, w tym stylu takim polskim no, jest to, że ach, bo myślałem, że mnie to trafi, a Łańska trochę tej łańskiej fantazji, ale nauczyliśmy się też jakby grać i realizować tą taktykę. Ja myślę, że świetnie Winiar blokował, potrafił na tym bloku też sobie realizować. Dzisiaj jak patrzę tak na tych chłopaków, którzy grają, to wydaje mi się, że takim numer jeden, nie wiem, nie patrzyłem na statystyki, przyznam się tutaj szczerze, że nie śledziłem, jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o skrzydłowych właśnie na tej pozycji, to Forel. Zdecydowanie dla mnie Tomek Fornal jest takim mocnym punktem, jeżeli chodzi o blok tam na lewej stronie, ma bardzo fajną czutkę, wysoko skacze, to jest wysoki chłopak, ładnie przekłada te ręce, równo trzyma, więc myślę, że tutaj jest, nie wiem, muszę sprawdzić to po audycji, sobie pewnie sprawdzę, jak Tomek wypadł, załóżmy, w całym sezonie, jeżeli chodzi o ten element, załóżmy, bloku, nie?
I drugi temat, jeżeli chodzi o libero, abstrahując od tego, jako prywatnie dla nas oba jest człowiekiem, jakim jest prywatnie dany człowiekiem, jak gra w ataku, jak serwuje, jak blokuje, który przyjmujący najbardziej ci irytował, kiedy do prostych zagrywa? Wchodził ci do przyjęcia, a od trudnych uciekał. Był taki, czy nie miałeś takiego? Bo to też jest, chyba w tej linii przyjęcia zdarza się.
Zdarzało się, że Weresz się tak wcinał, wiesz, generalnie, że jak była prostsza zagrywka, to faktycznie gdzieś tam postawił tą szybką nóżkę i później gdzieś było sorry. No ale tak to chyba pozostali, no nie, raczej żeśmy dzielili ten umiejętności takie, wiesz, ja też nie byłem orłem w przyjęciu, ja też czasami potrzebowałem, żeby mnie pokryto, więc ja tutaj nie będę z siebie robił jakiegoś wielkiego hegemona, bo to akurat nie była moja nocna strona. Przyjęcie było zawsze jakimś takim elementem, gdzie musiałem orać z tą maszyną, się zaprzyjaźniać i trenować. Zawsze mocniejszym elementem była ta moja obrona. Więc no jak mi ktoś czasami się wtrącił, to i nawet było lepiej,
że się wtrącił. No
ja nie miałem nigdy styczności, ja nie wiem, gdyby, nigdy styczności z tą, a czy raz miałem w życiu styczność z tą maszyną i
znaczy
jak...
powiem ci tak, w drugą stronę, bo tam, że ktoś tam zabrał łatwą piłkę, natomiast jak grałem z winiarem, to czułem takie mega bezpieczeństwo, że nie musiałem jakby zajmować się po prostu stroną, po której stał winiar. Jak miałem go po lewej stronie, to wiedziałem, że po prostu ta piłka... Tak, że jak mu powiem, że ewentualnie coś jak leci między, a ja się muszę skoncentrować, bo jak na przykład staliśmy i gruchę mieliśmy po drugiej stronie, to musieliśmy pomagać, wiesz, załóżmy więcej Piotrkowi, więc wtedy żeśmy stali jakoś tam troszeczkę inaczej, żeby przeanalizować, jak był słabszy przyjmujący, jak był kuraś, trzeba go było przesunąć, to wiedziałem, że mogę się skoncentrować, a tam mam pełen jakby proces takiego bezpieczeństwa, zaufania do tego, że winiar zrobi wszystko i tą piłkę przyjmie. No to mogę ci w tą drugą stronę powiedzieć, że na pewno to był taki winiar, taki był. Lotman też, mimo tego, iż może nie był jakimś tam super wybitnym przyjmującym, ale był takim, który nigdy nie patrzył na statystykę, nie? Bo to, coś my zwrócili sobie uwagę, było tak po części nie u niektórych zawodników, że bardzo bacznie zwracali uwagę na to, jak on wypadł w tych statystykach. Nie śmiecie, bo ja też. Generalnie słynny Serek, który jest tutaj od lat statystykiem, no ze mną miał parę jakichś tam scysji takich, bo ja mu mówię, ale przecież Sergio to było, przecież że najlepsza przyjęta piłka ever, nie? Ale on mówi, nie, przy naszych założeniach. No i oczywiście siadaliśmy, lądowaliśmy później u Andrzeja Kowala i ja mówiłem, Andrzej, no przecież to jest perfekt, on mi tutaj wpisał minusa, nie? To też tak bywało. Tak mówię wam,
prawdą że, jest, że zawodnicy, tak, którzy dzwonią po statystykach i mówią, że
słyszałem
coś chyba lepiej zrobili niż
słyszałem, bo to słyszałem, że są takie rzeczy, ja tylko dzwoniłem, żeby się pokłócić, nie przekupowałem Serka sześciopakiem czy czymś takim, więc na spokojnie, ale do dzisiaj mogę sobie to powspominać, natomiast no wtedy jakoś wiem, że było kilku zawodników, którzy bacznie patrzyli, no żeby pokazać się w statystykach, no co znowu się przekłada na kontrakty, no bo jeżeli masz dzisiaj statystykę taką, a ktoś kupuje cię tylko i wyłącznie patrząc po statystyce i nie robi na temat twojej osoby scoutingu, no to łatwiej menedżerowi jest takiego osobnika, załóżmy, sprzedać, no i wiesz, no i nie dziwię się, że tam były scysje, że tutaj no tą łatwiejszą piłkę to sobie dogram, no bo to jest zawsze jeden plusik więcej i ta statystyka jest po prostu wyższa, nie?
Takie prawo rynku pewnie. Czas nam tu pięknie leci, już przerwy nawet nie zdążymy dzisiaj zrobić, ale to bardzo dobrze. Zapytam, bo na pewno słuchacze są ciekawi twojego zdania na temat jak zakończą się te playoffy, bo jest ciekawie, mimo że jest krótko, tak? Ja tutaj rozmawialiśmy, przypominałem sobie te mecze ćwierćfinałowe ze Skrą Bełchatów, gdzie walczyliście wtedy, jako dwóch głównych faworytów walczyło w ćwierćfinale o pozostanie i tam przecież jakie zwroty akcji, jakie mecze. Nie ma tego teraz na razie, ale no, pozostaje nam cieszyć się tym, co nam zostało. Kto z tego wybrnie zwycięsko? Zaksa dzisiaj to odwróci, czy niekoniecznie? I kto finalnie te złote medale twoim zdaniem założy?
Finalnie to jeszcze tak ciężko tutaj naprawdę rozdawać te medale, no bo jeżeli patrzymy na ten pierwszy półfinał i Zawiercie ewentualnie dzisiaj by pokonało Zaksę, aczkolwiek ten potencjał tych drużyn, mimo tego, iż oni wygrali ten pierwsze spotkanie, to i tak uważam, że Zaksa jest w stanie się dzisiaj zebrać, czyli ja patrząc na to, co się zadzieje, to teraz zobaczymy, czy tak na dobrą sprawę, jaką psychikę będą mieli ci młodzi chłopcy, tak? Ja mówię tutaj o Kamilu i o Śliwie. Mhm. Bo to w ich głowach się dzisiaj rozegra jeden z kluczowych spotkań, tak? Bo oni stoją już pod ścianą. Po drugiej stronie masz samych wyjadaczy, nie? Masz tego, Małpisiona Konara, masz Urosza, który no, z charakterem zawet jakiegoś takiego prowokanta i tak dalej, i tak dalej. Głową muru nie przebijesz, on przebija, tak? No bo to jest człowiek trzy razy mu spuścisz betona, on ci czwarty raz wchodzi i ci pokazuje po prostu, wiesz, środkowy palec i mówi, doraz gramy dalej na moich zasadach. I masz Facundo, który nie do końca miał jakiś tam perfekcyjny sezon, ale końcówkę pokazuje, że gra no rewelacyjnie, tak? Więc oni mają w oparciu o trzech, do tego dołożysz Tavaresa, który po powrocie do kontuzji widać, że już nie ma śladu, naprawdę świetnie dystrybuuje te piłki, dobrze grającego Żurka i naprawdę zrobił ci się zespół doświadczonych chłopaków, którzy wiedzą, po co wyszli na parkiet. Dzisiaj jeszcze ta żółto-zielona armia za zakutych łbów rycerzy z Zawiercia, no kurczę, no powiem, ja tam grałem, tu przeżywałem, ciarki mi chodziły, no bo to jest świetny, fenomenalny doping tych ludzi, którzy tam pewno przyjdą dzisiaj, sala pęknie w szwach, tak jak zwykło to bywać na takich ważnych spotkaniach, więc tam podejrzewam, że wejdzie pół Zawiercia, będzie na tej sali oglądało przed, nad, będą wisieć pewnie na górze, dostawią jakieś
dadzą miejsca, radę. Nie takie rzeczy robili
dadzą
już.
Dadzą radę. No i teraz kwestia psychiki chłopaków właśnie, tak jak mówię, Kamila, Kaczmarka, no bo Kaczmarek, no nie na pewno,
Marcin
nie...
Janusz za,
nie
też ma.
Wiesz co, ale duży... do Janusza nie można mieć pretensji. Dystrybuował te piłki bardzo fajnie. Nie,
nawet mi nie chodzi o pretensje za grę, że tam komuś mówić, że ktoś zagrał lepiej czy gorzej, tylko że faktycznie już Ligę Mistrzów Kamil Olek i Łukasz Kaczmarek dźwignęli w tamtym roku, prawda? Też, także oni już te takie duże emocje mieli, a Marcin Janusz, który gra świetny sezon,
no,
mówię, musi pokazać
17:30 też, że... będzie bardzo 17:30 będzie bardzo ciekawy. Ja tak jednak 60-40 stawiam, że no Zawiercie może dzisiaj dopiąć po prostu swojego, nie? Że dzisiaj 40% daje szansy w drużynie z Kędzierzyna. Natomiast drugi tam półfinał, no jak patrzymy, Jastrzębski Węgiel i Skrabeł Chatów, no to myślę, że Jastrzębie domkną dzisiaj temat. Mhm. Że mają ten kryzys już tam za sobą, już zagrali to spotkanie naprawdę na wysokich obrotach tam i jakby no, powinni to po prostu zamknąć, tak?
Ale Mateusza Bieńka możemy dopisać do listy naprawdę kozaków, prawda? Którzy z
no,
dużą
słuchaj,
kontuzją...
No te dwa żebra i generalnie wychodzisz, grasz, no to pokazuje po prostu tylko i wyłącznie zaangażowanie i szapoba dla Mateusza, że po prostu pokazał no, taki charakter prawdziwego sportowca, że...
Na żużlu by się odnalazł.
No tak, no, tylko że musiałby taki duży motor zbuduje.
Musiałby rozmawiać z trenerem Dobruckim, bo to tak, dla niego też budowali motor.
Popularny żyrafa, tak? Rafał Dobrucki, no tutaj pewnie...
Nie, no także tak, mówię, no tutaj myślę, że też, aczkolwiek, no mówię, te półfinały, chciałbym, żeby się przedłużyły, nie? Chciałbym, żeby jednak no, tych emocji troszeczkę więcej pozostało, żebyśmy wrócili do tego Kędzierzyna i żebyśmy pojechali jeszcze raz, bo teraz oni grają rewanżowe spotkanie w tym,
w Bełchatowie.
Bełchatowie, no, także tak. Żebyśmy wrócili jeszcze do Jastrzębia. Świetna forma Atanasiewicza, myślę, że Mateusza też należy tutaj wyróżnić. Trochę Ebadipur nam zgasł po tym ćwierćfinale gdzieś tam w Olsztynie, gdzie kończy ostatnią piłkę, tutaj nam troszeczkę słabiej, więc ten potencjał na pewno w Bełchatowie jest. Kto w polu zagrywki będzie mógł wykorzystać swój atut, a tu bardzo chyba wszystko wskazuje na to, że jednak no, Skra u siebie zagrywa mocno. Bardzo dobrze, aczkolwiek znowu z kolei statystyka liczby wygranych meczów Jastrzębskiego Węgla ze Skrą Bełchatów też mówi, że jednak Jastrzębianie mają patent, nie? Na Bełchatów.
Także zobaczymy jak to będzie. Tak. Mieliśmy jeszcze, tych pytań byłoby sporo. I
znaczy,
jeszcze...
mi się wydaje, że w ogóle, jeżeli Krzysiek przyjmie nasze zaproszenie, to jeszcze...
Nie.
To przywieziemy cię. Tutaj,
przyjdziemy.
Nie przyjmuj zaproszenia, ale i tak będziesz.
To o sezonie reprezentacyjnym tak, sobie porozmawiamy tak. Chyba bliżej sezonu reprezentacyjnego.
Może... tylko powiedz, co jeżeli chodzi o powołania, jakie powołanie najbardziej cię zaskoczyło, ale w ten sposób, że...
Bardziej chyba brak.
No, Fabian?
No słuchajcie, tak, Fabian, no ja wiem, że tutaj będzie miał swoich wielbicieli i swoich oportunistów Fabian, bo z różnych względów jednym pasuje jego osobowość i postawa, innym nie. Natomiast ja dalej będę uwzględniał to, że to jest no, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników reprezentacji. Więc samo powołanie powinien dostać, tak? Generalnie do tego, żeby być w drużynie, żeby dać mu szansę pojawienia się i podjęcia i perspektywy jakby zobaczenia, jak będzie reagował w grupie i czy faktycznie, nawet jeżeli dzisiaj stawiam w perspektywie na Janusza, to czy on przyjmie, załóżmy, z pokorą to, że może być, załóżmy...
Rękawice do podjęcia pod jedynku.
Ale później tak sobie pomyślałem o tym, że chyba Grbicz jednak chce dać pełen spokój i luz z drugiej strony Januszowi do tego, żeby Marcin miał tą swobodę tego nie myślenia, że za plecami stoi doświadczony, tytułowany zawodnik, że jak mu popełni błąd, to mu się będą trzęsły ręce i to będzie po prostu powielało jego błędy. Natomiast, no tak jak mówię, to było takie zaskoczenie, myślę, że dla całego naszego środowiska, że brakuje tego powołania i no a co, zaskoczeniem jakiś taki na plus?
Jest to takie bardziej mi chodziło o takie zaskoczenie typu czarny koń powołania, który gdzieś zakładamy, że on w szerokiej kadrze powinien być, ale nie sądzimy, że może odegrać aż taką rolę, jaką może finalnie odegra, jak było chociażby w przypadku Mateusza Miki w 2014 roku.
Szymański to na pewno, KS Katowice to jest takie powołanie, które no dla mnie to jest takie nobilitacja gratulacja dla tego chłopaka na pewno za dobry sezon, który gra w Katowicach, ale to jest duża niespodzianka. Myślę, że w końcu powołanie Lipińskiego z Gdańska, tak, to też jest taka nobilitacja dla niego, że już drugi sezon gra bardzo równo, bardzo dobrze, jest takim filarem swojej drużyny, więc to też na pewno taka nobilitacja. Myślę, że Butryn, chciałbym zobaczyć go na przestrzeni, bo ja nie wiem, jaki jest potencjał Butryna. Nie? Dzisiaj się tak zastanawiam, czy ten chłopak ma na tyle w sobie dzisiaj umiejętności, żeby walczyć na tym najwyższym poziomie, bo jednak jako atakujący jest trochę niski i nie ma tego zasięgu, o którym tutaj mówimy, który mógłby wykorzystać przy ataku w piłce wysokiej, ale jest to Tur. Jest to chłopak mega silny. Zatem jak zauważyłeś, jako z
sytuacyjnych piłek świetnie sobie radzi.
Ma fajną rękę, ma ten. I chciałbym go zobaczyć w perspektywie właśnie tego, jak on dźwignie granie na poziomie reprezentacji, tak?
Ja ci powiem osobiście, że to jest mój faworyt, że on może być tym czarnym koniem, jeżeli chodzi o 14, może na Mistrzostwa Świata. Ale no wiadomo, to...
załóżmy, trener ma w głowie poukładany jakiś plan. Ja myślę, że Liga Narodów będzie tym poligonem doświadczalnym dla Nikoli, że on się nie będzie koncentrował tutaj na tym, żeby dzisiaj jakby dać odpocząć na tej przestrzeni tych pierwszych 2-3 tygodni, żeby dać odpocząć tym starym gwardzistom, tym takim zaufanym, którzy już mają to doświadczenie międzynarodowe na reprezentacyjne, a będzie bardziej szedł w kierunku tego właśnie, żeby wypróbować tych młokosów, żeby oni posmakowali tego, jak to jest nałożyć 30-kilową biało-czerwoną koszulkę z orzełkiem na pierś. Bo ona troszeczkę waży inaczej, w miarę upływu czasu te kilogramy zaczynają być odejmowane, załóżmy, z tej koszulki, ale ona na początku jest mega ciężka. To ci mogę powiedzieć.
Przez te barwy, ta koszulka resztą jest też taka ciężka. Tak,
farby jest nałożone, to jest taka ciężka. Jeszcze jak ci zaśpiewają hymn, jak ty stoisz tam na środku, ludzie, no to robi się jeszcze dwa razy cięższe, bo ta para siada na tej koszulce i ona jest wtedy taka ciężka.
No to na pewno możemy sobie tylko z perspektywy takiej wyobrażać, jak to rzeczywiście wygląda. Jeszcze taki jeden króciutki tylko temat, bo tutaj mamy tak z Patrykiem taką misję trochę w tej audycji, że chcemy tą podkarpacką siatkówkę promować, a jesteś, Krzysiek, przecież członkiem tutaj wydziału marketingu. Jak widzisz pomysł tutaj, tak krótko, w skrócie, na to, żeby tą naszą lokalną siatkówkę promować, która też napędzi pewnie i też tą większą siatkówkę? Jest tego dużo na Podkarpaciu, dzieje się, widzisz tutaj szansę rozwoju?
Ja myślę, że tak, że my tutaj powinniśmy zrobić większy projekt, jeżeli chodzi o ogólnopolski projekt, i my, z tego co słyszałem, już się tam coś zaczyna pomału dziać, siatkówki akademickiej, i żeby to po prostu zaczęło funkcjonować na bazie tego, jak kiedyś była ta młoda liga, gdzie dawała tę przestrzeń dla chłopaków, którzy kończą swoją przygodę z siatkówką juniorską, 19 lat mają i nie mają za bardzo wyboru, gdzie trafią do trzeciej ligi. Sam dobrze tutaj wiecie, chłopaki, jak to jest w trzeciej lidze, że często jest tak, że tych treningów jest bardzo mało, tak? Ta kadra szkoleniowa nie jest taka, jakby była, która mogłaby dać, załóżmy, rozwój tym młodym chłopakom, bo oni potrzebują bardzo dużo regularnie trenować do tego, żeby zwiększać swoje umiejętności i poziom, więc ja widzę tą przestrzeń właśnie w akademickiej siatkówce, która mogłaby dostać taki zastrzyk gotówki z państwa, gdzie mogłyby powstać fajne ośrodki właśnie silne, szkoleniowe, zatrudniając wielu fachowców, którzy dzisiaj są wolni na rynku, którzy nie mają, załóżmy, co robić i nie mają pojęcia, w co się zaangażować, a znają się doskonale na siatkówce, żeby zrzeszyć ich właśnie w tych ośrodkach akademickich, żeby stworzyć tam podwaliny pod to, że nawiązałaby się ta współpraca z działaniem, załóżmy, akademickich tych ośrodków z pierwszoligowymi i z plusligowymi klubami, gdzie to byłoby zapleczem takim naturalnym do budowania tych zawodników, którzy za chwilę zasilą szeregi, załóżmy, plusligi. To otwiera nam też perspektywę, myślę, uczelnianą, jeżeli chodzi o pozyskiwanie studentów z zagranicy, no bo wiadomo, że wtedy mogą trafić tutaj do nas ludzie, którzy marzą o tym, żeby zagrać w pluslidze, czyli mamy młode, perspektywiczne persony, które dostając jakieś stypendium, dostając możliwości studiowania w Polsce, mogą się rozwijać i mogą zwrócić na siebie uwagę, patrzcie, jestem, kurczę, weźcie mnie do tej plusligowej rzeczywistości, bo jestem fajny, więc to by podnosiło poziom, załóżmy, sportowy rozgrywek akademickich. No i jest kilka jakichś takich pomysłów na to, żeby po prostu gdzieś tam to wspierać, a to my musimy sami po prostu lokalnie zacząć chodzić, oglądać, dowiadywać się, gdzie są spotkania, żeby po prostu pojawiać się, kibicować, bo to przyciągnie sponsorów, a wiadomo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tutaj zapraszam wszystkich gorąco serdecznie do tego, żebyście się zainteresowali. Jest fajny program, 150% zwrotu z podatków zainwestowanych pieniędzy w reklamę, a reklama, myślę, że przez sport jest bardzo, bardzo fajna, daje fajne nośniki wymierne dla lokalnych, załóżmy, producentów czy przedsiębiorców, którzy mogą a mają dzisiaj przestrzeń na to, żeby wydać na reklamę, a nie wiedzą, co za bardzo z tymi środkami zrobić, to, to fajny program, udać się po prostu dowiedzieć się, jak to jest z tymi klubami, żeby wesprzeć, żeby pomóc działać.
No właśnie, bo tutaj Maciek na początku ci nie powiedział, że nasz program Podwójna Krótka ma oznaczać to, że w pierwszej części aspekty sportowe, w drugiej części aspekty organizacyjne.
Musimy to rozbić chyba.
Tak, wydaje mi się, że nasza odcinki, Podwójna Krótka tak, będzie miała tutaj trochę dłuższe wydarzenie. Dzisiaj zrobiliśmy wersję artystyczno-rozrywkowo-sportową. Wersję organizacyjną, może gdzieś bliżej wakacji jeszcze jakbyś znalazł dla nas chwilę.
Nawiążemy to wtedy może też króciutko do reprezentacji, tak, jeszcze dobra, na pewno. To na dzisiaj pewnie tyle. Bardzo dziękujemy. Szybko nam ten czas leciał jak nigdy, także Krzysiek, dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Jeszcze raz podkreślę, to były tylko i wyłącznie moje i tylko moje tak wyłącznie jest przemyślenia, dewagacje na tematy, które żeśmy poruszali, także co
złego. Twoje auto jeszcze nie płonie, patrzę przez okno.
Za chwilę.
Dziękujemy. Audycja Podwójna Krótka na dziś dobiegła końca, ale jeszcze tutaj Krzysztof Ignaczak, mam nadzieję, ostatniego słowa nie powiedział. My dziękujemy i do usłyszenia.
89 FM. Akademickie Radio Centrum.